Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Dzień dobry.
Bo ja bardziej tu czołem.
Witam słuchaczy, panie pośle. Najpierw powitania, potem przejdziemy do ożywionej dyskusji. Bardzo proszę i przedstawiam. No już przedstawił się sam właściwie Janusz Śniadek,
poseł
Prawa i Sprawiedliwości. A miało być w alfabetycznej kolejności, się nie udało. Tadeusz Aziewicz jest również poseł Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry.
Szef Sejmowej Komisji Skarbu Państwa, co ważne, bo będziemy trochę tutaj o tych skarbowych sprawach rozmawiać. Oraz Mariusz Falkowski, radny wojewódzki Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry Państwu.
Panowie, nie będziemy o Soczi rozmawiać. To także dlatego, że ja nie widziałem tej inauguracyjnej imprezy, więc nie mam o czym tutaj, nie umiem się podzielić swoimi wrażeniami.
Historyczne igrzyska zwrócono nam Kaliningrad.
Tak? No tak. Czyli królewiec.
No jest.
Ściślej rzecz biorąc. Ale chcę, żebyśmy porozmawiali, zanim porozmawiamy o tym, co zapowiadałem, czyli tych gdyńskich sprawach, a dużo ich było, takich sporo gdyńskich kontrowersji uzbierało się przed urodzinami miasta i pod nieobecność prezydenta, to chcę, żebyśmy porozmawiali o tym, czego się nie udało w Sejmie zrobić, czyli przyjąć uchwały w sprawie 25. rocznicy rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu. W czwartek dokładnie ta rocznica początku tego wydarzenia historycznego jednak wypadła. Nie udało się za sprawą głównie Solidarnej Polski, a nie Prawa i Sprawiedliwości, co może niektórych dziwić, bo Solidarna Polska zaproponowała, żeby do tej uchwały dodać taki akapit. Dzisiaj w rocznicę rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu Sejm, doceniając wolę bezkrwawego rozwiązania polskich spraw, pamięta, że obrady Okrągłego Stołu przyczyniły się również do rabunkowej prywatyzacji, bezkarności zbrodniarzy PRL, niewyrównania krzywd dla ich ofiar oraz braku dekomunizacji i lustracji. Doprowadziło to do wykluczenia społecznego, bezrobocia, ubóstwa, emigracji zarobkowej wielu milionów Polaków oraz spowodowało inne problemy społeczne i gospodarcze trwające do dzisiaj. Tu nie było ulubionego słowa czasów Okrągłego Stołu konsensusu i uchwała nie została podjęta. Być może Senat się nią zajmie, tak?
Nie być może, zapowiedziano wręcz, że tak się że stanie właśnie. Przyznam, że sprawa nie była tak doniosła, żeby były na tym jakieś rozważania wręcz na klubie. Ja przyznam, że kiedy miałem okazję to na ten temat rozmawiać, to wyraziłem absolutnie opinię, że tego typu uchwały muszą być przyjmowane albo przez aklamację, czyli akceptowane przez wszystkich, albo wcale.
Dobry.
I w tej sprawie PiS, zdaje się, takie stanowisko prezentował. Natomiast ja przyznam, że co do opinii, oceny, absolutnie zgadzam się ze stanowiskiem Solidarnej Polski, że ocena Okrągłego Stołu musi być dokonywana dzisiaj na podstawie jej efektów.
Ale prezes Kaczyński chyba tak do końca by się nie zgodził, bo jednak zwłaszcza świętej pamięci Lech Kaczyński, a także Jarosław Kaczyński w tych obradach dość aktywnie brali udział.
Ale to nie zmienia w najmniejszym stopniu faktu, że później byli największymi kontestatorami tej rzeczywistości, którą w rezultacie tego Okrągłego Stołu próbowano w Polsce realizować. A z perspektywy dzisiejszej możemy powiedzieć, że wszystkie nadzieje, jakie Polacy łączyli i z Solidarnością, i z Okrągłym Stołem później, zostały zawiedzione. Dzisiejsza rzeczywistość jest zaprzeczeniem ideałów Solidarności. No tutaj trudno z tym polemizować. No przecież nasza rzeczywistość społeczna, jedyną polską specjalnością eksportową jest siła robocza. No my jesteśmy państwem neokolonialnym dzisiaj.
Wróćmy do Okrągłego Stołu. O tej rzeczywistości pewnie troszkę jeszcze porozmawiamy, ale ta interpretacja Jarosława Kaczyńskiego, ona jest trochę inna od tej tutaj takiej zdecydowanie radykalnej, przedstawionej przez Solidarną Polskę. Myślę, że maczał w tym palce Jacek Kurski, bo taki jego pogląd na Okrągły Stół znamy.
On w tym, kwestia retoryki.
On w tym czasie był od początku kontestatorem, ale Jarosław Kaczyński uważa, że w momencie, w którym okazało się, że Solidarność wzięła te 35% w wyborach tych cząstkowych w czerwcu 1989 roku, cząstkowo wolnych, tak nazwijmy to, czy częściowo wolnych, i zdobyła cały Senat, przepadła lista krajowa, powinna nie trzymać się tak kurczowo tych ustaleń, które zapadały przy Okrągłym Stole, tylko pójść za ciosem i dekomunizować, tudzież lustrować i rozliczać PRL. Co panowie z taką interpretacją?
Tak. Jeżeli chodzi o Solidarną Polskę, bo ja mam tutaj swój pogląd, w każdy piątek wydłużają nam się głosowania z powodu
nadmiernej aktywności parlamentarzystów Solidarnej Polski, którzy po prostu no, muszą się odróżnić od Prawa i Sprawiedliwości. Wchodzimy w kampanię wyborczą. Solidarna Polska ma chyba małe szanse na sukces tej kampanii. W związku z tym Solidarna
Stara
Polska
się być bardziej radykalna tak, niż Prawo i Sprawiedliwość.
Szuka okazji, żeby zaistnieć. No i to jest świetna okazja, bo rzeczywiście wyszedł poseł Bogucki, chyba ile dobrze pamiętam nazwisko tego pana i rzeczywiście znów oburzył całą salę, atakując właściwie wszystko. Taka jest Solidarna Polska, taka jest demokracja. Przyjmuję to, chociaż nie,
dla pana,
nie akceptuję,
panie pośle,
jeżeli chodzi o treść.
Okrągły stół jest tylko pozytywnym wydarzeniem,
z
także
mojej
w tych swoich konsekwencjach.
Jest to doświadczenie, jedno z lepszych w naszej historii, gdzie udało się bezkrwawo doprowadzić do tego, że mamy dzisiaj wolną, demokratyczną Polskę. Absolutnie nie przyjmuję tego, co mi pan poseł Śniadek w kontekście jakichś strasznie czarnych barw tego, co się dzieje wokół nas. To, co się wokół nas dzieje, to jest życie. Życie nigdy nie będzie idealne i coś nam wychodzi lepiej, coś gorzej. Natomiast w tej chwili prawdopodobnie jesteśmy w jednym z lepszych okresów w ogóle w naszej historii. Polska świetnie się rozwija, mamy tutaj potężną ilość inwestycji, mamy wolny kraj, mamy demokratyczne wybory. Z miejscem nawet dla takich ludzi jak posłowie Solidarnej Polski. Też to przyjmuję, ale to też mamy dzięki okrągłemu stołowi.
A nie wydaje się panu trochę...
Ale jeszcze dwa zdania. Jeżeli oceniamy tamto doświadczenie, my się do końca nie dowiemy już, może i dzięki Bogu, jakie były alternatywy. Ale wtedy decyzje były podejmowane w oparciu o taką wiedzę, jaka miała miejsce w tamtym czasie. Wojsko sowieckie stało w Polsce. Nikt nie wiedział, gdzie jest granica, po przekroczeniu której oni tutaj wejdą i będą mordować ludzi. Z dzisiejszej perspektywy bardzo łatwo się oczywiście kontestuje. Bohaterów nam przybyło po latach.
A pan nie myśli, że bez przyzwolenia tak naprawdę Moskwy tego okrągłego stołu i tak by nie było? Co zresztą jakby późniejsze wydarzenia w innych krajach potwierdziły, bo ten model poza Rumunią zastosowano wszędzie, nawet w Bułgarii, gdzie tak naprawdę nie było żadnej konstruktywnej opozycji, ani niekonstruktywnej.
My byliśmy prekursorami, panie redaktorze. I
tylko czy sami to wyreżyserowaliśmy, czy po prostu
no myślę, że jakaś tam cicha zgoda...
W Akademii Łukianowa ktoś to wymyślił.
Myślę, że to aż tak to nie było, ale mnie dziwi tylko jedno, że to, co wszyscy w Europie i na świecie uznają za sukces Polski, my sami jak gdyby nie potrafimy po 25 latach pokazywać, że to my byliśmy prekursorami zmian w Europie i to, że dzięki temu, że ten okrągły stół był w Polsce, przecież w całej Europie wschodniej i centralnej zmienił się ustrój tak naprawdę.
Tylko czy dzięki nam, czy dzięki temu, że...
Gloryfikowanie okrągłego stołu to jest rozpaczliwe poszukiwanie mitu założycielskiego. Jeszcze raz powtarzam, że wyłącznie z punktu widzenia przeciętnego człowieka ocena okrągłego stołu musi się dokonywać przez perspektywę dnia dzisiejszego, owoców tego zdarzenia. A dzisiaj Polska stała się krajem neokolonialnym, gdzie jedyną specjalnością eksportową jest siła robocza.
Chyba przesada.
A panowie, ale ja bym się zatrzymał jeszcze na chwilę, dosłownie na chwilę przy tym zdaniu z tej propozycji uzupełnienia uchwały sejmowej przez Solidarną Polskę. To zdanie ostatnie, które mówi, że jakby konsekwencją tamtego wydarzenia było właśnie wykluczenie społeczne, bezrobocie, ubóstwo, emigracja zarobkowa wielu milionów Polaków oraz inne problemy społeczne i gospodarcze. No trochę prawdy w tym jest, że konsekwencją...
Ale to byśmy musieli wtedy rozpisać scenariusz alternatywny. Co by było, gdyby nie okrągły stół i czy rzeczywiście...
Choć z drugiej strony ja pamiętam, bo użyłem tego słowa konsensus. To było jakby taki słowo klucz, jeśli idzie o ten obszar dyskusji politycznej przy okrągłym stole. Natomiast takim słowem kluczem, które starałem sobie przypomnieć, jeśli idzie o tę dyskusję gospodarczą z tamtych czasów, było słowo indeksacja, bo jednym z głównych, nie wiem czy pamiętacie...
Tak, gospodarczy okrągły stół był bardzo słaby. No, tak. Tak, taki był stan świadomości zbiorowej
jednym
wtedy, wiedzy ekonomicznej.
Ekspertów Solidarności był wtedy Ryszard Bugaj, tak naprawdę. I jedyne, o co chodziło, to zabezpieczenie tych kwestii płacowych przy szalejącej hiperinflacji.
Moje środowisko nie zasiadało przy okrągłym stole, byliśmy obaj.
W ogóle nie mówiło się o tym, co nastąpiło później, czyli taki model mocno rynkowy, kapitalistyczny, który został do rzeczywistości gospodarczej wprowadzony.
Także
nie wiadomo, czy to właśnie okrągły stół.
Tutaj... Ale jakie mieliśmy wyjście?
No właśnie. No,
zobaczcie, bo o tym się nie rozmawia.
Panie pośle, jakie by pan widział?
Drugi raz do tej samej rzeki nie wejdziemy. Jest faktem, że
gdyby nie doprowadzono, stół, by było?
Doprowadzono do sytuacji, jakby historia w otoczeniu pokazuje, że ewidentnie te decyzje zapadały wcześniej w Moskwie. Zresztą z tego, co słyszymy w tej chwili, to Jaruzelski dostał do zrozumienia właśnie stamtąd, że musi nastąpić przemiany, że ja nie chcę w tej chwili konfabulować, bo nie sprawdzone są te źródła, do których zaglądałem.
No tak, ale my tego nie wiedzieliśmy.
Natomiast, tak jak mówię, tego się już nie powtórzy. Natomiast ja patrzę na tą rzeczywistość z punktu widzenia dnia dzisiejszego i absolutnie twierdzę, że nasza dzisiejsza rzeczywistość odbiega kompletnie zasadniczo od nadziei, oczekiwań, marzeń Polaków, zarówno w roku 80., jak i w latach 90., że ta polityka neoliberalna doprowadziła do takiego rozwarstwienia i zubożenia, które się niczym nie usprawiedliwia. My jesteśmy dzisiaj rekordzistą rozwarstwienia w Europie i bez mała na świecie.
Ten wątek, tylko chciałem powiedzieć, że udało nam się odzyskać wolność bez rozrywu krwi. To powinno być właściwie puentą tej dyskusji, bo to jest największe osiągnięcie Okrągłego Stołu.
To, czego na przykład nie udało się w Rumunii.
Jeśli się przyjmie, że wolnym jest państwo neokolonialne, to pod takim warunkiem taką wolność odzyskaliśmy. No.
Dobrze. Rozumiem, że tutaj konsensusu już nie ma. Nie będzie w ocenie tej historii. Teraz przejdźmy do tych spraw, które już zapowiadałem, czyli Gdynia. O Gdyni było głośno. Po pierwsze, z powodu lotniska w Kosakowie. Zaczęło się od tego, że jeszcze zanim cokolwiek zaczęto mówić, czy Komisja Europejska już podjęła decyzję w sprawie zwrotu pieniędzy publicznych zainwestowanych w to przedsięwzięcie, czy nie, list otwarty wystosował prezydent Gdyni Wojciech Szczurek i taki dość ostry list w politycznym tonie. Pisał w nim między innymi o tym, że projekt lotniska był akceptowany przez rząd, pozytywnie opiniowany przez największe firmy konsultingowe, popierany przez 70% mieszkańców, w całości sfinansowany ze środków polskich, nieunijnych, no i że komisja powinna uznać finansowy wkład Gdyni i Kosakowa, a nie traktować go jako niedozwoloną pomoc publiczną. Pisał też dalej, że Polacy nie mogą wisieć u brukselskiej klamki, tylko czekać na to, co nam pozwolą zrobić, i na przykład takie zdanie, że kocha Gdynię i Polskę i wie, że gdyby obecne regulacje wprowadzane przez komisję obowiązywały 80 lat temu, to nigdy nie powstałby port ani miasto Gdynia, które stało się symbolem myślenia i działania strategicznego.
Jeszcze tam chyba było napisane, że Komisja Europejska jest winna kłopotów lotu, prawda? Chyba taki wątek też
był.
Jest.
Tak. Osobny, już nie dotyczący samego lotniska w Kosakowie. A potem mieliśmy małe zamieszanie, bo najpierw pojawiło się na stronach brukselskich informacja o tym, że rzeczywiście jest decyzja i to niekorzystna dla Gdyni. Potem znów tę decyzję odwołano. Powiedziano, że właściwie jej nie ma. A teraz jesteśmy w takim punkcie, że wygląda na to, że decyzja jest, ale jeszcze o niej nie poinformowano. Już pomijając to zamieszanie, zgadzacie się panowie na przykład z europosłem Janem Kozłowskim, który mówi, że no, to jest decyzja, której należało się spodziewać.
Znaczy ja powiem tak, bardzo trudno jest nam komentować decyzję, której nie znamy.
Znamy i nie znamy. No, to
jeżeli
też jest
komisja wypowie się w tej sprawie już na poważnie, to też zostanie przedstawione miastu światu uzasadnienie i wtedy to uzasadnienie można dyskutować.
To jeszcze raz zacytuję Jana Kozłowskiego. On mówi, że negatywna decyzja w sprawie lotniska w Kosakowie jest przesądzona. To pewnie jak jest w Brukseli, to skądś to wie.
Prawdopodobnie Wojciech Szczurek nie pisałby tego listu, gdyby nie wiedział, że taka decyzja na nie będzie. Natomiast mówię, jeżeli chcemy merytorycznie rozmawiać na temat tej decyzji, to wypadałoby zapoznać się z jej treścią. Ja mogę tylko spodziewać się, że ewentualnie negatywna decyzja może dotyczyć pomocy publicznej, czyli uznania inwestycji Wojciecha Szczurka i miasta Gdyni i Kosakowo tak, w lotnisko na Babich Dołach jako pomoc publiczna, która zakłóca konkurencję. Takie decyzje się podejmuje w oparciu o tak zwany test prywatnego inwestora, czyli sprawdza się biznesplan firmy, sprawdza się, czy te wskaźniki, które tam zostały wpisane, są możliwe do osiągnięcia i czy taka aktywność z dużym zaangażowaniem środków publicznych nie osłabia innego podmiotu, w tym wypadku portu lotniczego imienia Lecha Wałęsy, który, jak wiemy, rozbudował się, ma potężną ilość wolnych mocy przepustowych. I jeżeli Komisja Europejska wykaże, że nierynkowa aktywność miasta Gdyni będzie przyczyną, czy może być przyczyną rozsypania się planu inwestycyjnego portu w Gdańsku, no to wtedy podejmuje decyzję o zwrocie pomocy publicznej. Taką decyzję można zaskarżyć do Trybunału. Zamiast pisać listy obrażające, no właściwie w wszystkich, łącznie z eurodeputowanymi, ale również, no, szczerze mówiąc, Komisję Europejską, Unię Europejską i tak dalej, może warto by było, żeby miasto Gdynia się zastanowiło, bo jeżeli uważa, że ma poważne racje, no to może by ich bronić przed Trybunałem. Jeżeli nie jest pewne tych racji, to może powinno się zastanowić, jak negocjować wielkość kwoty, którą będzie musiała spółka zwracać miastu Gdynia, ewentualnie rozłożenie tej kwoty, nie wiem, na raty, odsetki i tak dalej. Lepiej się będzie rozmawiało o tym z decydentami, jeżeli się ich wcześniej nie obraziło. Nie wiem, dlaczego Wojciech Szczurek napisał taki list. Ja czytając go miałem takie poczucie, że to bardziej Solidarna Polska, bardziej jakoś mentalnie Beata Kempa pasuje do treści tego listu, a nie Wojciech Szczurek, którego pamiętam jako osobę, która rozumie funkcjonowanie Unii Europejskiej, która raczej w takich kwestiach wypowiadała się w sposób merytoryczny, nie demagogiczno-polityczny. Myślę, że Wojciech Szczurek dużo stracił przez ten list i chyba, ja nie znam pozytywnych komentarzy tej inicjatywy.
A czy może być coś takiego, bo takie sygnały też idą z Gdyni, panowie, że Wojciech Szczurek tych pieniędzy nie zwróci, bo mówi, że ta infrastruktura już powstała tak naprawdę i ona jest. I czy będzie po prostu...
Zwraca, przepraszam, nie Wojciech Szczurek, a spółka Wojciechowi Szczurkowi. No tak, jeżeli spółka nie będzie miała z czego zwrócić, bo nie będzie miała, no to spółka wchodzi w stan upadłości, także będzie zwracała z masy upadłościowej. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o test prywatnego inwestora, no to kluczem jest to, czy taki biznesplan, jaki Szczurek przedstawił, pan prezydent Szczurek, Komisji Europejskiej, czy byłby atrakcyjny dla kogoś, kto wydaje swoje własne pieniądze? Jeżeli tak, no to mogę sobie wyobrazić, że to mienie ktoś kupi i będzie prowadził działalność lotniczą, może kupić od syndyka na tym terenie. Przeczuwam, bo inaczej nie byłoby kłopotu, że nie jest to takie proste, że ten biznes był budowany w oparciu jednak o subsydia, o takie zastrzyki kapitałowe od jednej i drugiej gminy.
I bardziej o ambicje, tak, niż rachunek ekonomiczny. Panowie, czy są potrzebne nam dwa lotniska w takiej aglomeracji, jak Trójmiasto? Janusz Śniadek.
Ja myślę, że tutaj mogliby na to pytanie odpowiedzieć ci wszyscy, którym pewnie nieraz z powodu warunków pogodowych i zamknięcia lotniska w Gdańsku przychodziło podróżować nocą autobusem na tej trasie Warszawa-Gdańsk albo Gdańsk-Warszawa. Zresztą z tego, co pamiętam, jeśli chodzi o początki, to ze względu na sugestie ministra skarbu w tamtym czasie, w każdym razie traktowania tego lotniska jako lotnisko zapasowe i po to, żeby nie dopuścić do degradacji tamtego terenu, kiedy zaczęto likwidować tą działalność wojskową. Natomiast jeśli można, to ja wrócę do tego, że znowu mamy do czynienia z sytuacją taką, że parę lat temu pamiętam po aferze Amber Gold, kiedy dziennikarze mnie pytali o tak zwany układ gdański, ja odmawiałem odpowiedzi w ogóle na to pytanie. Przyznam, że dzisiaj zaczynam patrzeć na to troszkę inaczej, czy w kontekście tego, co się dzieje tutaj, tej wykorzystanej instytucji europejskich do pewnej takiej rywalizacji, tak bym to nazwał, zaczynam mieć do tego wątpliwości, czy to jednak nie działa. Natomiast też to mnie zastanawia, dlaczego akurat Komisja Europejska ingeruje w taką sferę działalności, dlaczego na przykład nie przyczepi się do inwestycji miasta w obszar drogowy. Może dlatego właśnie, że w sferze lotniczej ta konkurencja w dużo większym stopniu dotyczy...
No w obszarze drogowym chyba nie ma takiej konkurencji, a tutaj...
Wrócimy do przedsiębiorców,
ostatnie zdanie. Jedyne, czego żałuję, to, że tak radykalnie pan prezydent Szczurek odnosi się do tych kwestii dopiero teraz, kiedy dotyka go to bezpośrednio, a żałuję, że równie radykalnie nie broniliśmy wspólnie stoczni przemysłu stoczniowego i stoczni Gdynia. Padliśmy dokładnie ofiarą takiego samego mechanizmu. Stocznie w Polsce musiały upaść po to, żeby mogły funkcjonować stocznie niemieckie.
No nieprawda.
Janusz Śniadek, Mariusz Falkowski, po przerwie oddam panu głos. Tadeusz Aziewicz, Mariusz Nowaczyński. Chwila przerwy, a po niej wracamy do naszej dyskusji w Śniadaniu w Radiu Gdańsk. Zapraszam.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Mariusz Nowaczyński, witam po przerwie. To romantyczne śniadanie, to walentynki dopiero, teraz śniadanie polityczne, trochę biznesowe. I rozmawiamy o Gdyni, dyskutujemy o lotnisku w Kosakowie, które naprawdę jest w kłopotach i po tej decyzji jeszcze nieujawnionej do końca Komisji Europejskiej będzie pewnie jeszcze w większych kłopotach. Mariusz Falkowski, obiecałem, że oddam panu głos jako gdynianin. człowiek lewicy, też opozycji wobec prezydenta Szczurka. Jak pan zapatruje się na kwestię?
Mnie bardzo zdziwił ton listu pana prezydenta Szczurka.
Czyli taki patriotyczny, tak?
Czy znaczy nie, no, do tej pory wydawało mi się, że no, wiele rzeczy w Gdyni stało się dzięki Unii, przy pomocy Unii i wtedy pan prezydent nie płakał. No, park naukowo-technologiczny, jest taka dla Kwiatkowskiego, komunikacja miejska, no, wiele rzeczy można by wymieniać i wtedy Unia jest cacy, tak? A jak Unia sprawdza, czy wydatkujemy publiczne pieniądze we właściwy sposób, to ta
zgodnie
Unia
z zasadami
jest B. Abstrahując od tego, że tutaj też mnie dziwi zdziwienie innych prezydentów i pana marszałka, że oni dzisiaj mówią, że to jak gdyby, no, niech się Gdynia martwi, bo to gdyński problem, tak?
Chyba tak nie mówią.
Ale ja przypomnę tylko, że na poziomie listów intencyjnych do ministra obrony narodowej i do minister Bieńkowskiej, dzisiejszej wicepremier, podpisało się pod tym trzech prezydentów i pan marszałek Struk również, więc dzisiaj niech nie strugają, prawda, że nic nie wiedzieli.
Nie, ale to by trzeba było odnieść do biznesplanu, który jest faktem,
nic nie wiedzieli,
a nie listu intencyjnego.
Ale faktem jest, że ten pomysł ewoluował i ja też pamiętam, że w pierwotnym założeniu to miało być właśnie lotnisko zapasowe i wspomagające Rębiechowo, a potem...
Okej, ale nowe lotnisko kosztuje 700 milionów, a to kosztuje 100, tak? Także jest duża różnica jednak w kosztach też budowy tego lotniska.
Ale to już tylko Gdynia, to już nie trzech prezydentów.
Tak, no, jak patrzymy tam Olsztyn i tak dalej, te inne lotniska regionalne, które powstają, kosztują 7-8 razy drożej.
Ale eksperci dyskutują, czy to lotnisko w ogóle mogłoby funkcjonować bez takiego na przykład przewoźnika, jak jeden z dwóch, nie będę wymieniał nazw, tanich przewoźników, którzy funkcjonują teraz w Rębiechowie. Wiecie, jak jest w Modlinie, że właśnie jeden jest tam, a drugi jest na Okęciu i trwa rywalizacja o to, żeby przeciągnąć. W tej sytuacji problemów z uruchomieniem lotniska w Modlinie, no to stało to zupełnie na ostrzu noża. I teraz wyobraźmy sobie, że jeden z tych przewoźników przeszedłby do Gdyni, bo dostałby korzystniejsze od miasta warunki. Co stałoby się wówczas z Rębiechowem?
To jest to, o czym mówiłem w poprzedniej części, tak. Czyli jest to zakłócenie konkurencji w oparciu o publiczne pieniądze. No, w mojej ocenie jest niestety. I
być może pomysł, żeby to był jeden organizm gospodarczy.
Gdynianie przyznaliśmy w przerwie, że póki co, nie, to rusycyzm. Póki co to rusycyzm, więc starajmy się tego nie używać. Że na razie jest tak. Igrzyska w Soczi to wystarczą nam, prawda? Powiem tak, że na razie rzeczywiście jest tak, że jako Gdynianie łatwiej dojeżdżamy do lotniska w Rębiechowie przez obwodnicą.
Oprócz dzielnic północnych, tak.
Oprócz dzielnic północnych.
Za wyjątkiem zdarzeń, gdzie jedziemy zamiast samolotem, autobusem całą noc z Gdańska do Warszawy albo na odwrót.
Na Pomorzu Powiadały mają mniej ugieł i
lepszy mikroklimat.
Chodziło o otrzymanie funkcji. Ja pamiętam jeszcze rozmowy z prezydentem w czasie, kiedy prosił mnie o wsparcie dla tego przedsięwzięcia. I tam rozmawialiśmy o tym, takiego argumentu użył zresztą Wojciech Szczurek, moim zdaniem zasadnego, że to lotnisko de facto jest. I zbrodnią byłoby przekazanie tych gruntów deweloperom, że trzeba myśleć o mieście w horyzoncie bardzo długim. I celem było utrzymanie funkcji. Wtedy rozmowy rzeczywiście dotyczyły małych samolotów, cargo i tak dalej. Natomiast tu mamy do czynienia z projektem nieporównywalnie szerszym i chyba stąd kłopot.
Poczekajmy na decyzję, poczekajmy, aż wróci prezydent Gdyni.
Są racje i ubolewać można, że nie jesteśmy solidarni i że tu nie stanowimy wspólnego frontu wobec Unii.
Ale
niestety,
przeciwko komu? Gdzie jest wróg, panie pośle?
Interes publiczny,
żeby rozłożyć lotnisko w Gdańsku?
Administracji brukselskiej.
No. Pan poseł Śniadek użył takiego określenia wcześniej, układ gdański. Ciekawy temat właśnie w tym kontekście. W Gdyni miał powstać, tam gdzie jest Park Rady Europy, piękne forum kultury. Miało być już w zeszłym roku gotowe. Koszt inwestycji 200 milionów złotych. To forum nie powstało i nie wiadomo, czy w ogóle powstanie, ponieważ o te grunta, to jest ponad 1,5 hektara, upomnieli się właściciele. Sprawa trafiła do wojewody. Wojewoda decyzję w tej sprawie przekazał szefowi największego miasta powiatowego, tak? Chociaż nie musiał...
Miasto na prawach powiatu.
Na miastach
chyba
prawa powiatu nie musiał być to Gdańsk, mógł być pewnie to Sopot, ale dał sprawę do rozstrzygnięcia prezydentowi Adamowiczowi, który podjął dla Gdyni niekorzystną decyzję o tym, że ta działka należy się spadkobiercom. Prezydent Gdyni może się oczywiście jeszcze odwoływać, ale tak sobie myślę, że w tej wojnie gdyńsko-gdańskiej, no to jest kolejna poważna bitwa.
No to jest super. Bardzo mi się podoba, że pan wojewoda wyznaczył pana prezydenta Adamowicza. Swoją drogą, kto widział razem trzech naszych tenorów, trzech prezydentów trójmiejskich razem, bo ja nie pamiętam już takiej...
No ja pamiętam.
Ale to chyba dosyć dawno, panie pośle.
Trochę się porobiło.
Natomiast no, te konflikty gdańsko-gdyńskie są i bez sensu, ale też pokazują, no niestety, że to trzymanie władzy przez kilkanaście lat to nie jest dobry pomysł na szczeblu samorządu. Ci panowie dla dobra Trójmiasta, dla wspólnego interesu nas tutaj mieszkańców od kilkunastu lat nie potrafią się dogadać w żadnej istotnej sprawie, tak? Negocjatorem zawsze musi zostawać albo wojewoda, albo pan marszałek, albo jacyś posłowie, bo trzech prezydentów nie umie się w niczym dogadać. Niedawno mieliśmy...
Ale powiedzcie panowie, komu jakby, już abstrahując od roli, jaką tutaj odegrał prezydent Adamowicz, komu kibicujecie w tym sporze? Bo takich sporów w Gdyni jest dużo więcej. Tam jest chyba ze 300 spraw toczących się...
Ta przestrzeń powinna być publiczna zdecydowanie, tak? Ja nie umiem powiedzieć, być może spadkobiercy, jeśli mają realne prawa, powinni dostać jakieś tam odszkodowanie.
Ale gdyby pan był spadkobiercą, panie radny, to pewnie myślałby pan inaczej, bo to jest jakiś, ten grunt jest wyceniany na chyba około 20 milionów.
Dlatego mówię, że to jest
wartość tego gruntu.
No wszyscy
dzisiaj
wiemy, gdzie to jest, jak jesteśmy Gdyniami. Tak, tak?
Szanowni państwo, no,
przed Teatrem Muzycznym, no, Park Rady Europy miał
być
postać...
przestrzeń publiczna. No,
trochę, ale wie pan, że to, że Skierczowie zostali z tego gruntu kiedyś wywłaszczeni za grosze, że tak powiem, czyli w latach 50. za grosze dosłownie. To jest równowartość dzisiejszych chyba 80 tysięcy, jakie wtedy otrzymali za ten grunt. I po czyjej stronie powinno być prawo?
Poseł Aziewicz, bo my trochę zaczynamy.
Kiedyś, jak jeszcze był liberałem, to na pewno broniłby.
Trochę przyjmować temper właśnie listu Wojciecha Szczurka. Czyli mamy problem prawny, a my mówimy, że kochamy Polskę i kochamy Gdynię. I tak przy tym stole chcielibyśmy postanowić, komu co rozdamy. To, co kto otrzyma w efekcie tego postępowania, to są kwestie wynikające z prawa.
Prawa własności.
I po prostu tak.
Okay,
i to prawo
albo to odszkodowanie, wywłaszczenie było zgodne z prawem,
i
albo nie.
I to jeśli prawo,
zgodne,
prawo trzeba szanować.
Zdaje się, że nie było dlatego, że
politycy,
że
tylko stosowne organy.
Że te tereny zostały wywłaszczone po to, żeby tam forum kultury budować i to forum nie powstało w określonym tam harmonogramem czasie i dlatego rodzina może się o zwrot tego terenu ubiegać. Janusz Śniadek.
Ja tak proszę o głos, bo jeszcze się nie odezwałem, już pan Aziewicz dokonuje oceny, co mówimy. Więc najpierw tak, absolutnie zgadzam się, że prezydent Adamowicz jest ostatnią osobą, która mogłaby być arbitrem w sprawach gdyńskich. Ale pomijając to, niestety ten problem pokazuje, że ciągle i pewnie jeszcze długo będziemy płacili cenę za błędy, grzechy, żeby nie powiedzieć zbrodnie PRL-u. I to jest jeden z tych przykładów. I to jest jeden z tych przykładów, gdzie prawdopodobnie w mojej ocenie również tutaj prawo stoi po stronie rodziny państwa Skierczów. Natomiast absolutnie tamta sfera, tamten obszar powinien być sferą publiczną i tutaj prawdopodobnie będzie się to musiało skończyć tym, że miasto będzie musiało tej rodzinie zapłacić godziwe odszkodowanie. Natomiast to nie zmienia,
albo zwrócić ten teren, bo to jest
wokół tego
jest
dużo emocji i w sensie społecznym.
Panie pośle, a wie pan, że takich spraw właśnie jest prawie, jest kilkaset, około 300.
Mam tego świadomość. Gdynia jest w ogóle, jeśli chodzi
o... I że Gdynia ukrywała te sprawy dość skrupulatnie do czasu, jak jeden z urzędników ich nie wyniósł i nie przekazał do iluś tam kancelarii prawnych. I co sądzisz o takim postępowaniu, kiedy, pamięta pan, ten przełom roku 89-90, ile się mówiło o reprywatyzacji, o przywróceniu
Ale
oczywiście
to jest w ogóle fundamentalny problem, nie tylko prawny, ale również moralny i etyczny. Ale jeśli już mówimy o tym świętym prawie własności, to musimy oczywiście odnieść to szerzej w Polsce, do uprawnień zaburzan. I teraz, czy Polska, bo tu nie ma innej drogi, jak budżet, państwo polskie musiałoby ponieść koszty odszkodowań, kwestia mienia na ziemiach odzyskanych, więc to jest bardzo szeroki i złożony problem.
Ja wiem,
ale
to jest trochę taka filozofia, skoro zaburzanie nie mogą odzyskać, to innym też nie damy. To jest taki pies ogrodnika.
Nie, ale też w oderwaniu tych spraw powinno to być jednorodnym, jednolitym aktem prawnym dotyczącym wszystkich poszkodowanych.
To tylko rozumiem, Mariusz Pankowski jednoznacznie uważa, że powinno należeć to do miasta, czyli tak?
Dokładnie. Jeszcze może dwa zdania na ten temat. Bo
wspólny.
Chciałem też, jeżeli mamy wrócić na grunty gdyńskie, to jednak przypomnę, że Gdynia była ogromnym beneficjentem tego, że znajduje się na gruntach prywatnych. Tu najszybciej nastąpiła transformacja systemowa, bo była Jest to, było w tamtym czasie. Miasto stosunkowo łatwe do zarządzania. Wystarczyło nie przeszkadzać i fakt, że Gdynia jako taka była prywatna, spowodował, że w miarę szybko zadziałał rynek, prywatne inwestycje i tak dalej. Ale jest też ta ciemniejsza strona właśnie tego zdarzenia, czyli roszczenia ludzi, którzy mają no, uzasadnione, opisane w polskim prawie, które istnieje, roszczenia do ziemi. I po prostu tutaj stosowne organy muszą podejmować dobre decyzje. Po płęcie tych decyzji, jeżeli się okaże, że państwo skwierczowie mają określoną siłę, no trzeba z nim po prostu rozmawiać. Innej rady nie da.
Przyznam, że dość podskakuje, jak słyszę o tym działającym rynku, który spowodował, że dzisiaj w Polsce nie mamy praktycznie przemysłu, że nie mamy stoczni. Ten działający
Panie
rynek zarząd
stoczni. Przypomnę sklepy na Świętojańskie, które były przedmiotem fascynacji całej Polski, bo akurat ten rynek łatwo dzisiaj można było powoduje, to zrobić. W Gdańsku tak nie było.
Że, przepraszam, Mateusz Szczurek, nie Wojciech Szczurek, ale Mateusz Szczurek, minister, finansów dzisiaj w Polsce z Platformy, mówi, że Polski nie stać dalej na zażynanie stosunku pracy. Że zaciągamy z tego tytułu na przyszłość, dla przyszłych pokoleń tak ogromne zobowiązania, że Polski zwyczajnie na to nie stać. Mówi to, co od lat krzyczy, woła Solidarność, że my w tej chwili przejadamy swoją przyszłość. To są właśnie wszystko te mechanizmy, które uruchomiono w Polsce, powołując się na ten wolny rynek, jak mówi pana Aziewicz.
Myślę, że problem systemu emerytalnego...
A potencjalni płatnicy ZUS-u, młodzi, zdrowi Polacy emigrują.
Tylko złej koncepcji przyjętej.
Wolny rynek wypycha Polaków za granicę.
No ale jak spojrzymy na to miejsce, tak wszyscy je znamy, no tak naprawdę no, nawet jak prywatni właściciele odzyskają to miejsce...
Trudno to ja panu sobie wyobrazić, że obrodzą to płotem, tak?
Dokładnie, no nie bardzo widzę. Taka przecież miasto też może utrudniać im życie, bo przecież nie pozwoli im tam nic zbudować, tak? Oprócz Centrum Kultury, które jest w planach zagospodarowania.
Sukces
tak?
Przesunie się
także
w czasie.
Najlepiej by się trzeba było dogadać, ale też uważam, że te żądania byłych właścicieli nie mogą być kosmiczne, tak? Bo jak słyszę o pewnych kwotach, wiadomo, że to powinna być przestrzeń publiczna, więc mówimy
o wartości rynkowej.
Wartość rynkowa tego...
Skazane na kompromis jest tylko kwestia ceny, jaką poniesie.
Wartość rynkowa w tym miejscu jest pewnie nie do określenia, tak? Bo ona może być kosmiczna wręcz, więc...
Panowie, dalej trochę o pieniądzach, ale i aspekt tutaj i gdyński, i gdański, chodzi o konflikt między samorządami oboma, a portami. Znalazłem takie zdanie kapitana żeglugi wielkiej Mirosława Proskurnickiego, który mówi, że największym zagrożeniem dla portów są obecnie prezydenci portowych miast. Wyciągają dodatkowe pieniądze do budżetów miasta. Wiadomo, że budżety te to worki bez dna. No i rzeczywiście jest tak, że zarząd morskiego portu Gdańsk chyba ostatnio musiał 28 milionów zapłacić za tak, podatku od nieruchomości, a zarząd morskiego portu Gdynia 7 milionów złotych. Ten konflikt narasta, bo ostatnio w Sejmie dość burzliwa dyskusja na pana komisji się odbyła.
Tak, to znam pana kapitana Proskornickiego, który jest takim gorącym patriotą naszych portów i dobrze, że zwraca uwagę na pewne kwestie, o których nie zawsze chce się rozmawiać politykom. Rzeczywiście mamy problem, jako że trwa od już ładnych paru lat spór pomiędzy portami, to zaczęło się w Gdańsku, a miastami, dotyczący podatków od nieruchomości, dotyczącego urządzeń budowli portowych. I tak najprościej rzecz opisując, bo sprawa jest dosyć skomplikowana, chodzi o to, że jeżeli porty bezpośrednio realizowałyby usługi portowe, to nie płaciły podatku, a jeżeli czynią to, zlecając to innym podmiotom, zdaniem miasta Gdańska, bo to się zaczęło dotyczyć...
Czyli wynajmują te obiekty portowe.
Adamowicza, mają płacić podatek. Natomiast ustawa o portach i przystaniach nakazuje portom, właśnie zakazuje portom wykonywania tej działalności samodzielnie, nakazuje wykonywanie w oparciu o inne podmioty. Więc ma tu miejsce spór. Port gdański sądzi się z samorządem gdańskim i tu jeszcze kłopot i dwuznaczność pewna sytuacji polega, że zgodnie z ustawą o portach i przystaniach morskich samorządowcy zasiadają w Radzie Portu, więc działają w interesie spółki, która sądzi się z samorządem, który jest, występuje za chwilę w innej czapeczce, czyli już organu podatkowego. No i port gdański osiągnął duży sukces. Wygrał przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sprawa jest w toku, to jeszcze nie jest wszystko domknięte. Natomiast no niezależnie od tego w dalszym ciągu samorząd gdański rości sobie pretensje do środków portowych, więc ja zwołałem w tym celu Komisję Skarbu Państwa, żeby o tym publicznie porozmawiać. Bo
i do czego doszliście?
No doszliśmy do tego, że albo w najbliższym czasie zostanie ustalona jednolita linia orzecznicza, bo to było najprostsze z różnych względów i zamknie jednoznacznie ten temat. No punkt ciężkości jest w tej chwili na korzyść portu w Gdańsku. Oczywiście Gdynia trochę skromniej, ale to samo przeżywa.
No skromniej, bo ja 28, tak,
skromniej,
7
skromniej, to trzeba przyznać, jednak, że to główne napięcie jest jednak w Gdańsku. Albo zapowiedział to pan minister Baniak na forum Wysokiej Komisji Skarbu Państwa. W ramach rządowego projektu zostanie przeprowadzona stosowna nowelizacja jednej z ustaw, albo o portach i przystaniach, albo jednej z ustaw podatkowych, tak żeby była pełna jasność w tej materii, ale serce ministra bije po stronie portów. Mhm. Jako że port gdański na Wysokiej Komisji Skarbu przedstawił informację, z której wynika, że spełnienie roszczeń Gdańska oznacza osłabienie planu inwestycyjnego portu gdańskiego 35%, więc rozmawiamy naprawdę o dużych kwotach.
Ponad 1/3.
Tak.
Jarosz Śniadek, w porcie Gdynia, człowiek morza i co prawda nie portowiec, ale stoczniowiec.
Miasto Gdynia ma też swoje udziały w porcie gdyńskim, czyli tu analogia jest
mikroskopijna,
większa.
Mikroskopijna, jedno i drugie.
Ja sądzę, no powiedzmy, że skala roszczeń jest mniejsza, natomiast też jest.
Czterokrotnie.
I sądzę, że w obu wypadkach mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że tak naprawdę winny w tym jest ustawodawca, który w sposób niejednoznaczny, pozostawiający pola do interpretacji, sformułował przepisy. Bo tak naprawdę to spór jest właśnie interpretacja.
Nie pierwszy raz zresztą.
Tych terenów.
Nie tylko w tej kwestii.
Natomiast ja mam, tak obserwując to, ten niepokój, żeby miasta, dążąc oczywiście do maksymalizacji swoich wpływów, potrzeby są ogromne, z tym się wszyscy zgadzamy, ale równocześnie
zwłaszcza jak się traci na przykład atrakcyjne
grunty w centrum, nie zarżnęły tej kury znoszącej tej jajka.
Tu mamy wspólny pogląd, panie pośle.
Więc tutaj trzeba dużo mądrości i znalezienia mądrego kompromisu, żeby z tej sytuacji wybrnąć.
Mariusz Falkowski?
Ustawa, z tego co pamiętam, tutaj siedząc obok poseł Oziewicz jest pewnie lepszym socjalistą, ale ta ustawa mówiła jasno, tak, że
lepszym
porty...
specjalistą. Tak? Nie, bo ja zrozumiałem socjalistą.
Nie, specjalistą w sprawie portów. Ale z tego co pamiętam, ustawa zobowiązywała zarządy portów do tego, aby tej infrastruktury nie trzymały, tylko ją jak gdyby oddawały, tak, gdzie drzewiły. Nie można było sprzedać, portów, tak, ale...
Outsourcing to się pięknie.
Tak jest, ale nie można było sprzedać, bo tam nadbrzeże jest państwowe i tak dalej, tak? Najdziwniejsze w tej sytuacji jest to, że pan prezydent Adamowicz sam ze sobą się sądzi, tak? Bo jest, zdaje się, przewodniczącym Rady Nadzorczej portu
co
Gdańsk,
prawda,
i prezydentem
nie,
miasta Gdańska,
zabrania,
który nakłada jak gdyby te podatki. A to jest przynajmniej dwuznaczne. Racja jest u portu. Porty mają dbać o drożność dróg morskich i mają działać w zasadzie non-profit.
Jeszcze może na koniec
myślę,
warto powiedzieć,
że równocześnie polskie, oskarżycielem i adwokatem.
Państwo polskie zrezygnowało z podatków od portów, także skarb państwa cofnął się, a samorządy
a
nie
A miasta poprosi. Się nie cofną.
Tak. Jeżeli już jest z nami pan poseł Oziewicz to i rozmawiamy o tej przestrzeni portowej, to nie mogę pana nie zapytać, bo wiem, że pan trzyma rękę na pulsie, co tam z terenami dalmorskimi słychać.
No nie wygląda...
Jest Narodowy Holding Nieruchomości, miał być inwestor, na razie cisza.
Mamy... Tak, więc jeżeli chodzi o holding nieruchomości, to holding ten jest w trakcie procesu prywatyzacji. Jest to spółka giełdowa. W tej chwili minister sprawdza możliwość sprzedaży całego pakietu, ale minister podchodzi do tego bardzo rozważnie. Jeżeli nie pojawi się oferta, no taka, która zostanie uznana za w pełni adekwatną do naszych oczekiwań w kontekście tego
przedsiębiorstwa. Ale pojawiają się w ogóle?
No, proces w toku. Także tu nawet jakbym wiedział, to bym nie powiedział. Natomiast myślę, że poważnie można przeczuwać, że ta prywatyzacja nie przyniesie dobrego efektu. Nie chciałbym ja też doświadczyć takiej sytuacji, że sprzedamy nieruchomości, sprzedamy holding, który zawiera w sobie cenę nieruchomości. Na przykład po 2 latach wartość tych nieruchomości wzrośnie istotnie, a w tej chwili sytuacja na rynku jest taka, że ta prywatyzacja nie musi się powieść. Więc równolegle, żeby czasu nie marnować, trwają konkretne prace mające przyspieszyć zagospodarowanie poszczególnych obszarów aktywności holdingu, w tym Pirsu Dalmorowskiego.
Gdzie holding ma być inwestorem, rozumiem, tak?
Holding jest właścicielem Dalmoru i w tej chwili Dalmor szuka, czy wybiera, może już wybrał nawet, to niech Dalmor się wypowiada w tej materii, partnera do wspólnego przedsięwzięcia, tak żeby rozpocząć pracę na Pirsie Dalmorowskim. W pierwszej fazie to mają być, z tego co pamiętam, mieszkania, lokale handlowe, marina w bezpośrednim otoczeniu. Także myślę, że w nieodległym czasie będą informacje o wyborze partnera, z którym będzie
Dalmor to robił.
Ale to w
ramach
konkursu,
jak to się rozstrzygnęło?
Tak, no w ramach negocjacji. Mhm. Także
negocjacji, to
z tego, co
konkursu.
Ja akurat się procedurze nie przyglądałem, bo od tego jest zarząd i rada Dalmoru. To można oczywiście bardzo szybko wyjaśnić. Jak będą decyzje, to one będą publiczne, więc będzie można wtedy zapytać o wszystko. Ale intencja jest taka, żeby zacząć
żeby jak najszybciej,
z partnerem wyspecjalizowanym w tej działalności nauczyć się, nabrać kompetencji i potem wysoce prawdopodobne, jeszcze już tą inwestycję będzie kontynuował Dalmor sam jako inwestor. Środki są możliwości finansowe, także no też jako Gdynianom chyba nam wszystkim powinno...
Podoba wam się takie rozwiązanie, panowie?
Ruszyło to przedsięwzięcie.
Ja jestem pełen niepokoju co do efektywności ekonomicznej właśnie ze względu na tą trochę sytuację kryzysową i tu się zgadzam, że pozyskanie takiego inwestora w takim czasie jest wyjątkowo trudne.
Nie? Ale nie ma determinacji.
Ale zgadza się pan z tym, że raczej ten narodowy holding nie powinien wypuszczać tych
z Polski Holding Nieruchomości, PHN, tak PHN, się nazywa.
Tak, Polski.
Tak oceniam. Mhm.
Mariusz Falkowski.
Reprezentacyjne miejsce Gdyni. Powinna być to też przestrzeń w pewnym sensie publiczna. Powinniśmy się tam czuć dobrze i fajnie.
No już tam się coś dzieje, ten waterfront powstaje, tak? Z jednej strony, więc jeżeli zacznie się dziać z drugiej, to będzie pewnie coraz
ważne by było dla mnie, żeby jak gdyby Dalmor miał coś do powiedzenia w tym holdingu, żeby ludzie związani z Gdynią i firma związana z Gdynią, chociaż już nie o tym profilu, którym była przez lat kilkadziesiąt, no miała wpływ na to, co tam powstanie.
Tak? To obserwuję, to są fakty. Tak.
Na koniec, bo mamy chwilkę, parę dosłownie minut, chcę zapytać was o wasze przekonanie co do, albo inaczej, to wyrażę, o tym, co sądzicie po prostu o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim, bo wszedł na ekrany wczoraj film, o którym pewnie będzie głośno, film Władysława Pasikowskiego, Jack Strong, który przypomina historię pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, właśnie człowieka, który był jednym z najcenniejszych agentów CIA w czasach zimnej wojny. Postać bardzo kontrowersyjna. Znów przy okazji tego filmu obsypały różne portale, gazety, tygodniki artykułami poświęconymi pamięci postaci. Jaki macie stosunek do tego, co zrobił i do samej sylwetki Ryszarda Kuklińskiego? Janusz Śniadek.
Jeśli można, bo tu mam bardzo jednoznaczną i głęboko przemyślaną opinię. Dla mnie w sposób ewidentny, jeśli ktokolwiek zarzuca panu pułkownikowi zdradę, to zdradził wyłącznie Układ Warszawski i Moskwę. Taki współczesny Konrad Wallenrod. Dla mnie nie ma cienia. Zresztą
pan miał okazję chyba poznać osobiście.
Tak, osobiście. Gościliśmy go jako Solidarność. I szereg godzin rozmawialiśmy.
Jakie wrażenie?
On ma niesłychanie ciepły, sympatyczny, budzący takie zaufanie człowiek. Natomiast ma w swojej biografii również epizod jako kilkunastoletni chłopiec Powstania Warszawskiego. Jego ojciec zginął za działalność w podziemiu.
Ale też był w 1968 roku z wojskami Układu Warszawskiego w Czechosłowacji.
Jako oficer nie miał specjalnie wyboru prawdopodobnie. Natomiast powtarzam jeszcze raz, jeśli kogoś zdradził, to zdradził Układ Warszawski. Dla mnie jest bohaterem. Ludzie, którzy nazywają go zdrajcą, sami dochowują wierności Układowi Warszawskiemu i Moskwie.
Lech Wałęsa na przykład nazywał, że zdrajca zawsze będzie zdrajcą. A Adam Michnik napisał, że gdyby był taki porządny, to nie powinien szpiegować, tylko na przykład wystąpić z wojska i stanąć po stronie ówczesnej opozycji demokratycznej.
Pułkownik Kukliński stawia znak zapytania nad wiernością, czy w ogóle patriotyzmem, lojalnością całej armii kolaborantów z Moskwą. No. Mhm.
Mariusz Falkowski i
Tadeusz. Nie zrozumiałem, czy Ludowe Wojsko Polskie to była armia kolaborancka, tak?
No tak.
To w takim razie pan pułkownik Kukliński, zresztą nie wiem, czy pułkownik, ja też mam dosyć jednoznaczne.
Najpierw tak? Pułkownik, potem zdegradowany tak, przez armię Ludowego Wojska.
Ja byłem wtedy dosyć młody, ale wydaje mi się, że nie było przymusu być oficerem Ludowego Wojska Polskiego, tak? Był przymus bycia szeregowcem na 2 lata,
nie
tak?
Było przymusu nie było
przymusu, skoro pan mówi, że jako oficer tu wykonywał rozkazy.
Ja wiem, ale też z drugiej strony sobie myślę, ten taki idealny model Michnika, że tu pułkownik, kiedy jest po prostu rozczarowany już tym, co się dzieje, to postanawia rzucić mundur, człowiek, który pracuje w sztabie generalnym i prowadzić działalność cywilną, działalność opozycyjną, to sobie wyobrażam, że Gieru i nasze służby na pewno by
dla mnie nie jest to na pewno bohater.
Tadeusz Aziewicz.
Ja pamiętam niedawno wygłoszony komentarz pana prezydenta Komorowskiego po tym, jak obejrzał film o Ryszardzie Kuklińskim, gdzie nasz prezydent mówił o złożonej polskiej historii i złożonych dylematach ludzi, którzy musieli żyć w tym ustroju. Wydaje mi się, że to jest istota. Ja jako radny Gdyni w swoim czasie, pamiętam, głosowałem za uchwałą w sprawie uczczenia pamięci Ryszarda Kuklińskiego, radny z mojego klubu z tamtego czasu, pan Andrzej Boczek, chce w tej chwili za prywatne pieniądze postawić pomnik Kuklińskiego. Przyjmuję to. Radny tak, z czasów, kiedy ja też byłem radny.
Przy ulicy Bema.
Natomiast materia jest złożona i ja bym się tu bał takich prostych, jednowymiarowych ocen.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, Tadeusz Aziewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję.
Mariusz Falkowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Janusz Radek, Prawo i Sprawiedliwość. Pozdrawiam. I Mariusz Nowaczyński, Radio Gdańsk. Do usłyszenia.